Wrócę jeszcze na moment do tego, co pastor powiedział na początku o tym człowieku, który był niewidomy, nie widział nikogo, ale potem pierwsze, co zobaczył, to zobaczył Jezusa. I tak mi się przypomniało, jak Pan Jezus wziął na górę przemienienia z sobą trzech uczniów, Piotra, Jakuba i Jana. I kiedy zobaczyli Jezusa, kim On rzeczywiście jest, bo oni Go tak znali jako mistrza, jako nauczyciela, no, był z nimi, jakby to powiedzieć, może był jednym z nich. Ale kiedy Go zobaczyli uwielbionego, zobaczyli Go w chwale, to powiedzieli: tak nam tu dobrze, nikogo nie widzimy, nikogo nie słyszymy, nie chcemy nikogo, zostańmy tu, bo chcemy być blisko Niego. I dobrze by było, gdybyśmy my właśnie w taki sposób przychodzili do i na nabożeństwo, i przychodzili do Boga. Dobrze nam tu być, nie chcemy nic innego widzieć, nie chcemy nic innego słyszeć, ale chcemy być blisko Niego. Nie wiem, czy pamiętacie wszyscy, ja przyznam się, że często trudno mi sobie przypomnieć na przykład, co było 2 tygodnie temu, czasem nawet co było tydzień temu na nabożeństwie. Jeżeli już ktoś by coś przypomniał, no to tak, wiem, że to było, ale tak, żeby z marszu powiedzieć, co było, czasem już jest trudno zapamiętać. Ale zapamiętałem to, co pastor mówił w zeszłą niedzielę i chciałbym do tego nawiązać. Nie uzgadniałem tego. Pastor mówił o łasce i prawdzie. I zapamiętałem sobie taki przykład. Jeżeli zobaczymy człowieka leżącego na ulicy, powiedzmy pijanego, to jest tylko prawda, że on taki jest. Ale czy temu człowiekowi okażemy łaskę? Więc taka jest różnica między samą łaską, a łaską i prawdą. I chciałbym właśnie mówić na temat łaski. Łaski, którą okazał nam Bóg w Jezusie Chrystusie. Łaska to, wiemy, to jest taka niezasłużona przychylność, niezasłużona dobroć. I z tej łaski chcemy korzystać, a chciałbym powiedzieć o tym, w jaki sposób korzystać z łaski i co, jeżeli my, czego potrzebujemy, żeby z tej łaski korzystać. Pan Jezus kiedyś powiedział do Samarytanki przy studni, że mamy uwielbiać Boga nie tylko w duchu, ale i w prawdzie. Sama Ewangelia o łasce to oczywiście nie byłaby pełna Ewangelia. A więc jak skorzystać z łaski Bożej? A chcę to odnieść szczególnie do ludzi wierzących, którzy Boga poznali, którzy poznali Słowo Boże. Uwierzyć w miłość. Jeżeli wierzymy, że ktoś nas kocha, to, że nam okazuje łaskę, jest takie jakby naturalne. No, okazuje łaskę, bo nas kocha. A jeżeli nie wierzymy, że ktoś nas kocha, to trudno nam jest nawet łaskę przyjmować. Wtedy człowiek może powiedzieć: on mi chce okazać łaskę? Ja nie potrzebuję łaski. Albo czasem tak ludzie mówią: okazuje mi łaskę, a ciekawe, co się za tym kryje. Co w tym jest, jakiś podtekst. Ale jeżeli wiemy, że ktoś nas kocha naprawdę, to nie trudno nam uwierzyć, że łaskę, którą nam okazuje, okazuje dlatego właśnie, że nas kocha, że życzy nam dobrego. Właśnie Bóg dlatego posłał Jezusa i okazał łaskę, bo nas kocha. Znamy ten złoty werset z Biblii, że tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał i tak dalej. Ale dlatego właśnie, że nas kocha, że umiłował człowieka, posłał swojego jedynego Syna, zgodził się, żeby On poniósł śmierć i okazał nam łaskę i przebaczył nam nasze grzechy. I Pan Bóg chciał, żeby widząc Jezusa, ludzie zobaczyli, że Bóg ich kocha. Bo kiedyś jak to było w czasie Starego Testamentu, za czasów zakonu. Ludzie wiedzieli, że Bóg jest taki srogi, groźny. Mieli przepisy, jeżeli tego przepisu nie będziesz przestrzegał, czeka cię kara. I to nieraz te kary były drakońskie, można by tak dzisiaj powiedzieć. A Jezus przyszedł, żeby ludzie zobaczyli Boga w inny sposób. Zobaczyli Go takim, jakim On jest. Że jest również Bogiem pełnym miłości. Jest Ojcem, który kocha swoje stworzenie i okazuje łaskę. Czy wierzysz, że Bóg cię kocha? Że przebaczył twoje grzechy? Czy tylko o tym słyszałeś? Ja się przyznam, że miewałem takie myśli. Takie myśli miewałem nieraz. No coś nie zrobiłem tak, jak powinno być. No zrobiłem źle albo powiedziałem coś nie tak. To mnie trafiło i takie myśli. No, czy Bóg mnie kocha dalej? Czy co ja mam zrobić? Ewentualnie, czy jakieś zadośćuczynienie, żeby Bóg mnie kochał. I wiecie, no byłem tak wychowany w takiej dyscyplinie, wszystko musiało być tak. I nieraz miałem taki problem. I pewnego razu, kiedy byłem za granicą, było to akurat w Kalifornii, jechałem z samochodem z tym moim przyjacielem, pastorem, który już jest u Pana teraz. I on mówi tak. Ja miałem wielki problem, bo chociaż służę Bogu, chociaż staram się postępować tak, jak powinienem, ale czasem mnie to męczyło, a może jednak Bóg nie jest z tego całkiem zadowolony, a może powinno być lepiej. No staram się, no ale nie wychodzi. No i co teraz? I mówi, dopiero jak zrozumiałem to, że Bóg mnie kocha, bo jestem Jego dzieckiem, to mnie uwolniło. Nie muszę się starać. Oczywiście muszę starać się żyć według woli Bożej, ale jeżeli nawet nie, to Bóg okazał mi łaskę, bo mnie kocha i okazuje tą łaskę. Apostoł Jan, ten tak zwany apostoł miłości, napisał w swoim liście, że Bóg jest miłością. Że kto mieszka w miłości, w Bogu mieszka, a Bóg w nim. I nieraz właśnie to, jeżeli człowiek się dowie, że ktoś go kocha, zmienia całkowicie życie człowieka. Mamy takie przykłady, chociażby niedawno słuchałem kazania, właściwie takiego świadectwa Nicky Cruza. Był z Garym Wilkersonem w jednym z krajów arabskich i opowiadał to swoje świadectwo. I to mi się przypomniało, znamy to chyba wszyscy, bo czytaliśmy te książki. To był człowiek straszny, człowiek, którego wszyscy się bali. Człowiek, który sobie przysiągł, że on nigdy nikogo nie będzie przepraszał, nigdy nikogo nie pokocha, bo jego nikt nie kocha. I kiedy David Wilkerson podszedł do tego strasznego człowieka i powiedział, możesz zrobić ze mną co chcesz, możesz mnie posiekać na kawałki, ale wiedz, że Bóg cię kocha. I to szło za nim, tak się do niego, że tak powiem, przyczepiło, że chciał się od tego uwolnić i w żaden sposób nie mógł. W nocy przewraca się na tym swoim posłaniu i Bóg cię kocha, i Bóg cię kocha. I to stopiło jego serce. To jest największa siła, jaka może człowieka zmienić. Żadne więzienie, żadne... Nawet ta przynależność do tego najgorszego gangu w Nowym Jorku tego człowieka nie potrafiła zmienić. Ale takie proste słowo, Bóg cię kocha. Wiedz o tym, że Bóg cię kocha. A jego nikt nigdy nie kochał. To go zmieniło. Również przypomniało mi się, kiedyś był tu u nas, na pewno wielu z nas go zna, Piotr Stępniak. Ten były gangster, kryminalista. Człowiek, który miał naprawdę tak wiele na sumieniu. I wtedy właśnie, kiedy był na tym spacerniaku, ktoś z wierzących ludzi, którzy też tam był, powiedział mu, Piotr, Bóg cię kocha. I wiemy, on potem powiedział, ja tego człowieka tak pobiłem za to, że odwieźli go do szpitala. Jak on może tak do mnie mówić? Ale również to go zmieniło. Ktoś mnie kocha, Bóg mnie kocha. A więc jeżeli wiemy, że ktoś nas kocha, to Jego łaska jest dla nas czymś cennym, czymś drogocennym. To ma większą moc niż więzienie, niż wszelkie kary. Ale też chciałbym zwrócić uwagę na to, jakie konsekwencje ponosi człowiek, jeżeli to odrzuci, czy zwątpi w to, że Bóg go kocha. I chciałbym to zobrazować na przykładzie Józefa, syna Jakuba ze Starego Testamentu, Józefa i jego braci. Co Boga najbardziej smuci? Ja myślę, że możemy powiedzieć śmiało, że Boga najbardziej smuci to, jeżeli Jego dziecko zwątpi w Jego miłość. Przeczytajmy, to jest dość długa historia, jedna z najdłuższych historii w Starym Testamencie, z 37 rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej. Przeczytajmy od 1 do 10 wiersza, a potem jeszcze 18 do 20, żeby trochę skrócić. A Jakub mieszkał w ziemi, gdzie ojciec jego był gościem, w ziemi kananejskiej. A oto dzieje rodu Jakuba. Gdy Józef miał 17 lat i był jeszcze chłopcem, pasał trzodem z braćmi swymi, z synami Bilhy i synami Zylpy, żony ojca swego. I donosił Józef ojcu ich, co o nich mówiono złego. A Izrael kochał Józefa najbardziej ze wszystkich synów swoich, ponieważ urodził mu się na starość. Sprawił mu też długą szatę z rękawami. Bracia jego widzieli, że ojciec kochał go więcej niż wszystkich jego braci, nienawidzili go więc i nie umieli zdobyć się na dobre słowo dla niego. Pewnego razu miał Józef sen i opowiedział go braciom swoim, oni zaś jeszcze bardziej go znienawidzili. Powiedział im bowiem, słuchajcie, proszę, tego snu, który mi się śnił. Oto wiązaliśmy snopy na polu, wtem snop mój podniósł się i stanął, a wasze snopy otoczyły go i pokłoniły się mojemu snopowi. Rzekli do niego bracia, czy chciałbyś naprawdę królować nad nami? Czy chciałbyś naprawdę nami rządzić? I jeszcze bardziej go znienawidzili z powodu snów i słów jego. Potem miał jeszcze inny sen i opowiedział go braciom swoim. Powiedział, miałem znowu sen. Oto słońce, księżyc i 11 gwiazd kłaniało mi się, a gdy to opowiedział ojcu i braciom, zgromił go ojciec i rzekł do niego, cóż to za sen, który ci się śnił? Czyż więc ja, matka twoja i bracia twoi mielibyśmy przyjść i pokłonić ci się do ziemi? Wtedy zazdrościli mu bracia, lecz ojciec jego zachował to słowo w pamięci. I jeszcze 18 do 20. Potem było tak, że jego bracia poszli tam go odwiedzić. Znaczy on poszedł odwiedzić swoich braci i tam go złapali. I ujrzeli go z daleka. Lecz zanim się do nich zbliżył, zmówili się, że go zabiją. Mówiąc jeden do drugiego, oto idzie ów mistrz od snów. Nuże chodźmy i zabijmy go i wrzućmy go do jakiejś studni, a potem powiemy, dziki zwierz go pożar. Zobaczymy, co wyjdzie z jego snów. Historia Józefa jest jedną z najbardziej wymownych, powiedziałbym najbardziej wzruszających historii o łasce. Dzisiaj, jeżeli słyszymy, jeżeli czasem ktoś tam komuś okaże łaskę, zrobi coś dobrego, to ludzie już to umieszczają w internecie, chwalą, dostają jakieś nagrody, bo poświęcił się, bo zrobił coś dobrego. A to jest historia najbardziej niesamowita, ponieważ ona obrazuje w Józefie historię samego Jezusa Chrystusa. Bóg jest miłością, ale czy tak naprawdę w to wierzymy? Bo jeżeli w to wierzymy, to tą miłość będziemy odwzajemniać. My mamy o wiele więcej powodów do zaufania Bogu, zaufania Jego miłości, niż wtedy mieli. Mamy całą Biblię, mamy 12 wieków dowodów, mamy Słowo Boże, która nam mówi o Bożej wierności, że możemy Mu zaufać, że On nas kocha. Ale Józef w tym przypadku jest takim typem Chrystusa. Chrystus postąpił tak jak Józef. Przebaczył. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. To zwątpienie, ta niewiara w miłość Ojca popchnęła braci Józefa do strasznego grzechu. I chciałbym właśnie mówić na ten temat, co u człowieka wierzącego najbardziej Boga smuci. Najbardziej smuci to, kiedy zwątpi, czy nie wierzy w Jego miłość. Józef miał 17 lat. Urodził się w starości Jakuba. I czytaliśmy w wierszu 4, że nienawidzili go więc bracia i nie umieli się zdobyć na dobre słowo dla niego. Dlatego, że uważali, że ojciec go bardziej kocha, faworyzuje, a przecież to oni są starsi, oni są tego godni. I mówią, on taki młody, a ma nami rządzić. Nawet czytaliśmy, że kiedy ten drugi syn opowiedział, to ojciec mówi, zgromił go. I mówi, co ty sobie myślisz, cóż to za sen? To ja bym się miał kłaniać przed tobą, czy twoja matka, czy nawet twoi bracia. Ale czytamy tu, że zazdrościli mu bracia, ale ojciec zachował to słowo w pamięci. On nie tylko powiedział, a to jakieś tam, my w to nie wierzymy. On zachował to słowo w pamięci, ponieważ to był sen od Boga. To, że ojciec miłował Józefa, że wyróżnił go, dał mu specjalny ubiór, specjalną szatę kolorową, to wcale nie znaczy, że Jakub miłował ich przez to mniej. Ale oni byli zazdrośni. I w tej historii widzimy albo zobaczymy, do czego może doprowadzić człowieka zazdrość i zwątpienie w miłość ojca. Według nich ojciec był niesprawiedliwy. Mówią, jego traktuje inaczej. Takiemu to dobrze. I my jako ludzie wierzący możemy czasem mieć takie myśli. A są tacy, którym Bóg błogosławi, których Bóg kocha, może odpowiada na ich modlitwy, a ja jestem pokrzywdzony. I możemy zwątpić, czy Bóg rzeczywiście mnie też słyszy, czy mnie też kocha. I w momencie, kiedy pozwolisz sobie na takie myśli, to otwierasz się na atak szatana. Szatan ma wtedy dostęp. Jeżeli pozwolisz sobie na zazdrość, pozwolisz sobie na brak zaufania czy jakąś nienawiść, szatan ma dostęp i wtedy już nawet nie będziesz wiedział, co robisz. Ludzie oskarżają Boga o różne rzeczy, że jest niesprawiedliwy, że oni są bardziej godni, że im się coś należy, ale to jest bardzo niebezpieczny grunt. Taki jest człowiek. Niedawno nawet, na pewno też słyszeliście to, jest taki program w telewizji, że jeżeli ktoś tam jest w bardzo trudnej sytuacji rodzinnej i mieszkaniowej, już kilka takich było, że pojechali tam, pojechała ta ekipa i odremontowali tej rodzinie dom. Ich tam gdzieś wywieźli na jakiś czas, odremontowali dom, przywieźli do, już wszystko było zrobione. I właśnie niedawno coś takiego było, że odremontowali jakiejś rodzinie dom we wiosce i zanim jeszcze co, przyszli ludzie i już poniszczyli. I potem się wypowiadali. Im się to nie należało, to nam się należało, a im zrobili taką przysługę, im okazali łaskę. Taki jest człowiek. Zazdrość. Bracia Józefa nie byli źle wychowani. To byli synowie Jakuba, ojcowie narodów, wybrani przez Boga. Oni znali Boga, czyli można by powiedzieć na dzisiejsze czasy ludzie wierzący. Oni byli przy ołtarzu, kiedy ich ojciec składał ofiary. Oni odrzucili innych bogów, tak jak my. Ale kiedy zwątpili w miłość ojca, zaczęli inaczej mówić. Jak zaczęli mówić? Zabijmy go. takie słowa z ust braci. Zabijmy go. I to jest pewien znak. Jeżeli człowiek zwątpi w miłość Bożą, zaczyna inaczej mówić. Może spotkaliście już kogoś takiego, co się z nim stało, czy coś się z nią stało. Zawsze tak fajnie mówił, a coś jest z nim teraz nie tak. Zwątpił w miłość Bożą. Więc oni przejęli sprawę w swoje ręce. I kiedy się nadarzyła okazja, tak jak czytaliśmy, kiedy Józef poszedł ich odwiedzić, zmówili się, że złapiemy go, zabijemy, a ojcu powiemy, że jakiś dziki zwierz go pożar i my będziemy w porządku. Zabijmy go. Co to spowodowało? To spowodowało niezadowolenie z ojca. Jeżeli my szukamy czegoś innego, oprócz tego, co Bóg nam daje, oprócz społeczności z Bogiem, jeżeli szukamy czegoś w tym świecie, to jedno, że nasza mowa będzie to nas zdradzać, a drugie, że inaczej będziemy mówić. Wreszcie mówiąc, sprzedajmy go. I sprzedali go, jak czytamy w tej historii, za 20 srebrników. Czy im czego brakowało? Nie. Oni wszystko mieli. Oni byli przyszłymi dziedzicami całego tego majątku Jakuba, który był bardzo bogaty. Ale to była zazdrość. Słowo Boże mówi, że nasza mowa zdradza nasze serce. Może kiedyś mówiliśmy o Bogu z rozkoszą. Nie mogliśmy przestać, jaki On jest cudowny. A potem, co się zmieniło? Jaki powód? Czy potrafimy przedstawiać Boga ludziom, którzy Go nie znają, w taki sposób, żeby oni Go też chcieli poznać? Czy jeżeli zwątpimy w Jego miłość, to lepiej o tym nie mówić. Ci ludzie stali się kryminalistami z tak zwanych porządnych ludzi. I jeszcze zachowywali się tak, jakby nic się nie stało. Przez 20 lat siadali do stołu z Jakubem, widzieli jego rozdarte serce, a ani raz nie uznali, że muszą coś wyznać, żeby ojciec się przestał martwić, bez uczucia, bo oni mieli powód, bo ojciec jego kochał bardziej. W Księdze Malachiasza w 1 rozdziale jest napisane, Malachiasz mówi do narodu izraelskiego, gdzie jest napisane, albo gdzie jest dowód, że ludzie mówią, gdzie jest dowód miłości Bożej. Ja myślę, że my nie mamy takiego problemu, bo wiemy, że tym dowodem jest Jezus, który poszedł na krzyż. Kiedyś Filip mówi do Pana Jezusa, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam. Pan Jezus mówi, Filipie, tak długo jestem z wami, a nie poznałeś mnie? Kiedy mnie widzisz, to widzisz Ojca. A więc Jezus przyszedł pokazać, jakim jest Ojciec. Historia Józefa to historia łaski. Potem czytamy dalej, to jest długa historia, jeszcze kilka wersetów przeczytam. Czytamy, że nadszedł głód, nastał głód w ziemi. Jak wiemy z tej historii, faraon miał ten sen, Józef mu go wyłożył. Józef wiele się wycierpiał przedtem w Egipcie, ale potem został tym możnowładcą, jakby premierem Egiptu. I przez to, że Bóg objawił faraonowi, że nastanie 7 lat głodu, Józef mu to wyjaśnił i ten głód ich nie dotknął. Ale w ziemi kananejskiej, gdzie mieszkał Jakub i jego synowie, również ten głód dał się im we znaki. I w 42 rozdziale tej pierwszej Księgi Mojżeszowej czytamy w drugim wierszu, że Jakub powiedział do swoich synów tak. Potem rzekł, oto słyszałem, że w Egipcie jest zboże. Jedźcie tam i zakupcie dla nas tamtąd zboża, abyśmy ostali się przy życiu i nie pomarli. Minęło 20 lat. ci ludzie kryli grzech. Józef był już na wysokim stanowisku i Bóg postanowił wreszcie do nich przemówić, upokorzyć ich, aby wreszcie przyznali się do swojego grzechu. Oni zasłużyli na sąd, zasłużyli na karę, a Bóg posłał ich do Egiptu nie tylko, żeby zachować ich przy życiu, żeby zdobyli żywność, ale żeby doznali łaski, łaski przebaczenia. Czytamy w wierszu 8 tego 42 rozdziału. Chociaż Józef poznał braci swoich, oni go jednak nie poznali. Oczywiście był inaczej ubrany, to było już długo potem. Czy ktoś wie, ile to trwało, zanim od czasu, kiedy Józefa sprzedali i kiedy oni tam już wreszcie do Egiptu dotarli? Ja tak szukałem i znalazłem. To trwało 17 lat. A więc za 17 lat z nich ten swój bagaż z tym zbożem zobaczył, a pieniądze, które on miał zapłacić, którymi zapłacił za to zboże, znalazły się w jego bagażu, w jego worku. I oni załamali ręce, mówiąc, cóż nam to Bóg uczynił? Bóg nas pokarał, bo dał nam pieniądze. Nie, że dał nam pieniądze, tylko że to jakiś podstęp. Coś tam w tym musi być. I wtedy, kiedy Józef wtrącił ich do więzienia, oni po raz pierwszy od 20 lat zaczynają czuć wyrzuty. Mówią w 21 wersecie, to jest napisane, chyba go nie ma do wyświetlania, ale wtedy mówili jeden do drugiego, zaiste zgrzeszyliśmy przeciwko bratu naszemu, bo widząc utrapienie duszy jego, gdy nas błagał, nie usłuchaliśmy go, dlatego przyszło na nas to utrapienie. To było takie przyznanie się, że oni źle zrobili, ale nie dlatego, że tego żałowali, tylko tak jak to dzisiaj bywa czasem ze złodziejami. Nie dlatego żałuję, że ukradł, tylko żałuję, że go złapali. I z nimi też mniej więcej tak było. Mówiąc, grzeszyliśmy, ale to jeszcze nie był czas na to. Oni jeszcze nie byli całkowicie skruszeni. I oni nie wiedzieli, że Józef rozumie to, co oni mówią, bo rozmawiał z nimi przez tłumacza. I kiedy Józef usłyszał, że oni już się łamią, już się kruszą, że przyznają, że źle zrobili, Józef zapłakał. Oni go nie poznali, a on jeszcze nie mógł im się dać poznać, bo nie byli gotowi. On miał serce pełne miłości, ale nie mógł inaczej. To był Boży plan. Musiał w ich życiu nastąpić taki głęboki kryzys, takie załamanie, wyznanie winy i przeproszenie za to. A więc, jeżeli nie wierzysz w miłość, to nie zrozumiesz, czym jest łaska. Łaska to jest wyraz miłości. Ci ludzie, ci synowie Jakuba, tylko uważali, że ktoś ich skrzywdził. Również kiedy byli w Egipcie, oni się bali. Spodziewali się kary, spodziewali się zemsty. Można by powiedzieć, no słusznie by im się należało. Dlaczego oni tak myśleli? Dlaczego oni bali się? Bo nie znali serca Józefa. I tak może być z nami. Jeżeli nie znamy serca Boga, nie znamy serca Jezusa Chrystusa, tak naprawdę, jeżeli nie poznaliśmy Go, kim On naprawdę jest, to będziemy się Go bać. On nie może nam się objawić w pełni, jeżeli nie uwierzymy w Jego miłość. Czytamy w 43 rozdziale, a 16 wiersz. Potem, kiedy już była ta historia, kiedy oni Józef powiedział, że nie ujrzą jego oblicza, jeżeli nie przyjdzie z nimi najmłodszy brat. Wreszcie jakoś przekonali, ja skracam to, przekonali swojego ojca, że musi go puścić, bo inaczej wszyscy zginą z głodu. Wreszcie przyprowadzili tego swojego najmłodszego brata. Czytamy w 16 wierszu. A gdy Józef ujrzał z nimi Benjamina, rzekł do zarządcy domu swego: wprowadź tych mężów do domu, zabij i przygotuj sztukę bydła, bo ludzie ci będą w południe jedli ze mną. Józef natychmiast wziął ich do stołu. I tak robi Pan, kiedy chce nam się dać poznać. On przebacza i chce okazać łaskę. Tak samo było z synem marnotrawnym, kiedy wejrzał w siebie, kiedy powiedział, że źle zrobiłem, pójdę i wyznam, że źle zrobiłem i już nie jestem godzien nazwany być synem Twoim, ale przyjmij mnie jako sługę, to również doznał łaski od swojego ojca. Oni tego nie byli godni, ale tak postępuje ktoś, kto kocha, czyli okazuje łaskę. I czytamy w tym, że kiedy oni jedli z Józefem, to oni jedli osobno i on osobno. Byli blisko niego, ale jednak byli osobno. Nie mogli być razem, nie mogli być blisko niego, chociaż ich tak miłował. Józef, kiedy zobaczył swojego najmłodszego brata, wyszedł i rozpłakał się. To jest ten, którego ja miłuję. Jak bardzo chciałbym okazać mu łaskę, ale jeszcze musi coś nastąpić. I tak samo czytamy, że kiedy Pan Jezus wchodził do Jerozolimy, to zapłakał nad nią. Mówi, gdybyś ty poznało ten czas nawiedzenia, ale to jest zakryte przed tobą. Gdybyś ty poznało jako miasto, jako lud Boży, tą miłość, którą Bóg ci okazał, ale nie poznałeś. Tak samo ci bracia jeszcze nie poznali Józefa. I czasem my możemy nawet być w domu Bożym, mówić o Bożej miłości, a tak naprawdę być tak jakby obok. Nie dożywać tej Jego miłości. Możemy czasem kwestionować, Bóg mnie nie słyszy, innych to wysłuchał, a mnie nie, czy On mnie naprawdę kocha. Oni już wyznali przed sobą ten grzech, ale nie byli skruszeni. I Bóg czekał. I to jest właśnie ten typ Jezusa Chrystusa. I kiedy już wreszcie w tej historii czytamy potem, że Józef chciał go zatrzymać, oni powiedzieli, że gdyby nie przyszedł, to ojciec by ze zmartwienia poszedł do grobu, więc może ktoś z nich zostanie, ale żeby nie zostawał ten najmłodszy. I puścił ich Józef i znowu mówi do swojego zarządcy, naładuj im tej żywności, a do tego worka, tego najmłodszego, oprócz tych pieniędzy, które im zwrócisz, to jeszcze włóż mój srebrny kubek. Znamy tę historię. I możecie jechać. Już w porządku. Odjechali. I niedługo potem mówi do tego swojego zarządcy, jedź za nimi, dopędź ich i powiedz, że ktoś z nich ukradł mój srebrny kubek. On pojechał za nimi, dopędził ich i mówi, jak byście mogli? Czy nie wiedzieliście, że taki człowiek jak Józef, on się zna na wróżbach, że on tego nie odkryje? Ktoś zabrał ten srebrny kubek, z którego mój pan pijał. I oni mówią, ale gdzież to, do czego ty zmierzasz? Przecież my byśmy czegoś takiego nie zrobili. Nie ma mowy, to nikt z nas nie zrobił. Mówią, dobra, jeżeli sprawdź, jeżeli znajdzie się ten kubek u kogoś z nas, to koniec. Ten ktoś będzie niewolnikiem. A on mówi, o, zachowaj Boże, znaczy będziemy niewolnikami, zachowaj Boże. Tylko ten, u którego się znajdzie. No i wiemy z tej historii, przeszukał, wreszcie doszedł do tego bagażu tego najmłodszego Beniamina i tam był. I kiedy to zobaczyli, oczywiście wiadomo, że oni tego nie zrobili, oni nie ukradli, ale wreszcie doszli do takiego miejsca. W 44 rozdziale 9 wiersz czytamy tak. Powiedział ten sługa: u którego ze sług twoich by go znaleziono, ten niechaj umrze, a my też będziemy niewolnikami Pana Twego. I kiedy już znaleziono ten kubek, wtedy powiedział Judasz: cóż mamy powiedzieć Panu naszemu? W 16 wersecie. Cóż mamy rzec? Jak mamy się usprawiedliwić? Bóg odsłonił winę sług twoich. Otośmy niewolnikami Pana mego, a zarówno my, jak i ten, u którego znaleziono kubek. To było już rzeczywiście takie złamanie, przyznanie się do winy. Cóż mamy powiedzieć? Jak mamy się usprawiedliwić? Bóg odsłonił winę sług twoich. Nie mamy nic na swoje usprawiedliwienie i wtedy byli gotowi, żeby doznać łaski. Czym głębiej odkrywali swój grzech, wyznawali swój grzech, tym większej doznawali łaski. I teraz jest to najpiękniejsze. W 45 rozdziale czytamy w pierwszym wierszu: wtedy Józef nie mógł już opanować się dłużej wobec wszystkich, którzy stali wokół niego, i zawołał: wyprowadźcie wszystkich ode mnie. I nie pozostał przy nim nikt, gdy Józef dał się poznać braciom swoim. I w 15 i 16 wiersz, może jeszcze 4 wiersz tego rozdziału: Józef zaś rzekł do braci swoich: zbliżcie się proszę do mnie. A gdy się zbliżyli, rzekł Józef: jam jest Józef, brat wasz, którego sprzedaliście do Egiptu. I 14 i 15 wiersz czytamy tak: potem rzucił się na szyję bratu swemu Beniaminowi i płakał. Beniamin też płakał w objęciach jego. Następnie ucałował wszystkich braci swoich i płakał, obejmując ich, po czym rozmawiali z nim bracia jego. Kiedy wszyscy wyszli, została tylko rodzina. To był taki intymny moment, kiedy go poznali. Co za wspaniała łaska. Oni zasłużyli na karę, a doznali łaski. I taki jest nasz Pan. Tak również powiedział Pan Jezus, kiedy wisiał na krzyżu: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Józef mówi: zbliżcie się, ja wam przebaczam. Tak postępuje Pan. I to jest wspaniałe przeżycie. Jeżeli tego dożyjemy, ja mam nadzieję, że tego dożyliśmy. Ja tam byłem, doznałem takiego przebaczenia i tam bywam, kiedy On mi przebacza ciągle na nowo. Józef powiada: kocham was. Zgrzeszyliście przeciwko mnie, ale ja wam przebaczam i kocham was. I my również, ponieważ nie ma nikogo sprawiedliwego, zgrzeszyliśmy i póki nie uznamy tego, to Bóg nie może nam okazać swojej łaski w pełni. Nie może nam się dać poznać tak w pełni, jeżeli nie dojdziemy do takiego miejsca, że uznamy, że zgrzeszyliśmy, że nie należy się nam to, ale że potrzebujemy Jego łaski. Jednak, żeby nie przedłużać, chciałbym jeszcze na zakończenie coś smutnego tu przeczytać. W 50 rozdziale, kiedy już czytamy o tym, że Jakub zmarł ojciec Józefa, jego bracia uznali, że teraz, kiedy już nie ma ojca, może Józef tak ojca to respektował, to się na nas nie zemścił, ale teraz jak już ojciec zmarł, to on nam dopiero da. Teraz się zemści. I to było coś, co najbardziej zasmuciło Józefa. I to jest coś, co najbardziej smuci naszego Ojca, Boga Wszechmogącego. W 15 wierszu 50 rozdziału czytamy tak. Bracia Józefa, widząc, że umarł ojciec ich, mówili: może Józef będzie teraz wrogo do nas usposobiony i odpłaci nam sowicie za wszystko zło, które mu wyrządziliśmy. Może przeczytam, chociaż to może nie będzie wyświetlane, dalsze wersety z tego miejsca, od 16 do 21. Kazali więc Józefowi powiedzieć, czyli zmyślili taką historyjkę, że jakby to Jakub powiedział. Ojciec swój dał takie polecenie przed śmiercią. Tak powiedzcie Józefowi. Przebacz braciom swoim ich występek i ich grzech oraz zło, które ci wyrządzili. Odpuść przeto ten występek Boga ojca twego. I zapłakał Józef, gdy to mówiono do niego. Potem przyszli bracia jego, upadli przed nim i rzekli: sługami twoimi jesteśmy. Widzimy tu ten jego sen. Sługami twoimi jesteśmy. A Józef rzekł do nich: nie bójcie się, czyż ja jestem na miejscu Boga? Wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro, chcąc uczynić to, co się dziś dzieje, zachować przy życiu liczny lud. Nie bójcie się więc, ja będę utrzymywał was i dzieci wasze. Tak pocieszał ich i przyjaźnie z nimi rozmawiał. Kiedy to powiedzieli do Józefa, on zapłakał, on się zasmucił. 17 lat już tam byli. 17 lat korzystali z jego dobroci. A kiedy umarł ich ojciec, znowu zwątpili w jego miłość. Teraz on nam odpłaci. Mamy coś na sumieniu i on nam odpłaci. Choć im przebaczył. I tak może być czasem z nami. Wiemy, że Bóg nam przebaczył, ale wiemy, że coś było nie tak i możemy sami siebie oskarżać. Bracia Józefa starali się go jakoś ubłagać, ułaskawić, powołują się na ojca, to ojciec powiedział: no słuchaj, my może nie jesteśmy tak godni, ale ojciec powiedział: przebacz im, weź to pod uwagę. Józef zapłakał. Już tak długo wam pomagam. Tyle okazałem wam łaski. I to wam nie wystarczyło. Jeszcze nie wierzycie. On ich karmił, troszczył się o nich. I to go zasmuciło, że oni dalej nie wierzyli w jego miłość. I właśnie na to chciałem dzisiaj zwrócić uwagę. Do czego może doprowadzić to, jeżeli zwątpimy w miłość, zwątpimy w sprawiedliwość, w dobroć naszego Ojca, że możemy nawet po iluś tam latach znowu do tego wracać. Czy On mi przebaczył, co to będzie? I jeżeli dożyliśmy tego przebaczenia, dożyliśmy łaski od Boga, to dzisiaj podziękujmy Mu za to. A jeżeli były takie momenty, kiedy wydawało nam się, że może On jest niesprawiedliwy, to nie jest prawda. I dlatego czasem Bóg czeka, abyśmy to wyznali, bo On okazuje łaskę. Łaska, sama łaska nie wystarczy. Do tego potrzebna jest prawda. A prawda w ich przypadku była taka, że oni byli godni kary, byli godni potępienia, a okazano im łaskę. I kiedy tak czytam tą historię, i tu najbardziej widać obraz Jezusa Chrystusa w tym, ja dziękuję Bogu, że Bóg nie jest moim sędzią, jest moim przyjacielem, że jest moim najbliższym przyjacielem i że kiedy będę musiał stanąć przed tym najwyższym sędzią, to moim obrońcą jest Jezus Chrystus. To, że moim obrońcą jest syn mojego sędziego, to jest największym przywilejem, największą pociechą, I nie muszę się tego obawiać, czy On mnie kocha, czy On mi przebaczył, bo wiem. Bo mam tyle dowodów w Piśmie Świętym, mam tyle dowodów we własnym życiu i nie chciałbym, aby moje zwątpienie w Jego miłość kiedykolwiek zasmuciło Boga. Pamiętajmy o tym. Kiedy się modlimy, pamiętajmy o tym, ile On nam okazał łaski, tak jak Józef swoim braciom. Ile korzystamy z Jego dobrodziejstw, ile korzystamy z Jego łaski na co dzień, aby okazywać Mu należytą wdzięczność za to, bo On jest godzien wszelkiej chwały. Jestem Bogu wdzięczny za Jego łaskę, z której mogę korzystać. Amen.
Pozwólcie, że...